Dlatego też ten resztę czasu wykorzystamy na Słowo Boże, a brat Jakubowski proszony jest zająć miejsce i temat ogłosi nam.
Przeoczyłem też jeszcze, że mój ojciec, który już jest też w wieku 88 lat, to prosił, żeby tutaj też wszystkich serdecznie pozdrowić. Obecnie chciałbym się podzielić z braterstwem podobnym też tematem co do naszej dojrzałości chrześcijańskiej. Tak jak wiele wskazówek Pana Jezusa, tak samo też i podobieństwo naszego Pana o mądrych i niemądrych pannach to nam wskazuje, że te, które mogły wejść na wesele, to musiały posiadać olej. Olej wiemy, że nam reprezentuje Ducha Świętego, ducha gorliwości, miłości, poświęcenia. I żyjemy w tak poważnym czasie, dlatego też musimy często się kontrolować i sprawdzać, czy rzeczywiście należymy do tych mądrych panien, czy mamy tego oleju w naczyniach, żebyśmy się nie pominęli z tą wielką nagrodą, której żeśmy tyle życia naszego poświęcili. Dlatego też mój temat będzie biblijna dojrzałość w Chrystusie. Za podstawę będą nam służyć słowa wyrażone przez apostoła Pawła w liście do Efezu w 4 rozdziale, jak czytamy od wierszu 11. A tenże dał niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, abyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się, unoszącymi się za każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki lub przez chytrość podejścia błędem, ale szczerymi będąc w miłości, rośmy w Onego ku wszystkim, we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa. Dlatego też, tak jak życie cielesnego człowieka zaczyna się od spłodzenia, narodzenia, następnie jest stan niemowlęcy, stan taki młody, następnie jest ktoś mężem, mężczyzną, czy też niewiastą, taką dojrzałą, podobnie też i ma miejsce z chrześcijaninem. Apostoł Paweł podaje też takie świadectwo o sobie. Jak czytamy jego słowa w 1 do Koryntów, 13 rozdziale, wiersz 11. Póki byłem dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Bo ja w pewnym czasie to już mógł wyrazić takie świadectwo o sobie, jak czytamy w liście do Filipensów w 3 rozdziale wierszu 15. Ile tedy nas doskonałych, dojrzałych, toż rozumiejmy. Także widać u niego było ten pewien wzrost. Zachodziłoby pytanie, co potrzeba, żeby stać się niemowlęciem? Niedużo potrzeba. Niektórzy może chcieliby mieć wielką znajomość prawdy, zanim by się poświęcili Bogu. Ale tak jak mamy przykład w Nowym Testamencie rzezańca, to on jednak nie miał dużej znajomości, a jednak mógł stać się dzieckiem Bożym. I braterstwo sobie przypominają to wydarzenie, kiedy rzezaniec jadąc czytał proroctwo Izajasza, ale go nie rozumiał. I przystąpił do niego Filip i wytłumaczył mu to miejsce. Tak jest wyrażone od wierszu 37. I rzekł Filip, jeśli wierzysz z całego serca wolność, a on odpowiedziawszy rzekł, wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. I kazał stanąć wozowi i wstąpili obydwaj w wodę Filip i rzezaniec i ochrzcił go. I zapewne, że stał się dzieckiem Bożym. Dlatego też od tej pory to apostoł Paweł podaje, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, w Wszystkie rzeczy przeminęły. Odtąd wszystko się stało nowe. I rzeczywiście, że to jest nowe. Możeśmy poprzednio nie zwracali na to uwagi, ale nasza mowa już jest zupełnie nowa. Niektórzyśmy używali może różnych przysłów, może przekleństw. Znam jednego brata, który miał wielką bojaźń, czy on się odzwyczai od przekleństw. U niego to było za każdym słowem. Ale jednak Bóg mu dopomógł i dzisiaj jego jest mowa czysta, naprawdę mowa chrześcijańska. Możeśmy śpiewali na chwałę ludziom, może jako art, żeby zarabiać jako artyści. Dzisiaj to też musimy śpiewać jako Panu. Możeśmy nie zwracali uwagi na jedzenie, nawet na nasz ubiór, a teraz wszystko musi być nowe. Apostoł Paweł mówi także, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, to wszystko ku chwale Bożej czynicie. Te słowa obejmują wszystkie sprawy naszego życia. Ktoś mógłby powiedzieć, że o papierosie w Słowie Bożym nic nie jest powiedziane, więc możemy palić papierosy. Ale czy to byłoby w zgodzie z tym tekstem? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie? Wszystko, żeby było ku chwale Bożej. Te słowa, to one dotyczą każdej sprawy naszego życia. Dlatego też konieczny jest wzrost w naszym poświęceniu. Zachodziłoby tylko pytanie, który wzrost byłby dłuższy? Czy na przykład takiego człowieka ziemskiego, cielesnego, że od pierwszego roku jego życia do 20 musi czekać 21 lat, żeby był dojrzałym takim mężczyzną, a u nas w Polsce do 18 lat, nie wiem jak tutaj, czy też wzrost nowego stworzenia jest dłuższy, aniżeli takiego cielesnego człowieka? Może to zależy od gorliwości danych osób, ale tak ogólnie, jakie byłoby nasze zdanie? Bratosel wyraża taką myśl na jednym miejscu w Starze 37 roku. Należy jednak zauważyć, że istnieje pewna różnica w rozwoju istoty cielesnej i duchowej. Mianowicie cielesna dojrzewa prędzej, gdy zaś wzrost duchowy jest powolny. Jest to roślina, która ma kwitnąć na wiki. Możeśmy sobie nie zdawali sprawy przy poświęceniu, co znaczy być chrześcijaninem. Ja sam przyznam, że miałem takie pragnienia, żeby za 6 miesięcy, żeby mieć doskonałą miłość. Takie było moje serdeczne pragnienie. Ale z biegiem czasu, kiedy poznałem rzeczywiście, co znaczy żyć, żeby się zapierać, nie mieć swojej woli we wszystkich sprawach, a żeby Pan kierował moim życiem, żeby miłować braci więcej ponad samych siebie, miłować Boga, miłować nieprzyjaciół, gdy tak to pomyślimy nad tym i to nie tylko, że to ma być pragnieniem, intencją serca naszego, ale to ma być zasadą naszego życia. To właśnie ten charakter, to ma być tak skrystalizowany. To rzeczywiście na to potrzeba dłuższego czasu. Ale żeby tak siebie skontrolować, czym jesteśmy niemowlętami, czy jesteśmy młodzieńcami, czy też jesteśmy już dojrzałymi mężami w Chrystusie, to sobie przeczytamy takie teksty i w świetle tych tekstów, żebyśmy tak samych siebie ocenili. Słowo Boże podaje, którzy to są niemowlętami. Więc w liście do Żydów, 5 rozdziale, a wiersz 12 i 13, to tam czytamy. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zaś potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych, i staliście się jako mleka potrzebująca nietwardego pokarmu. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Dlatego też, gdybyśmy nie mieli zainteresowania do głębszych nauk Słowa Bożego, gdyby one może nas nudziły, męczyły, spać nam się chciało, to wtedy wiedzmy, że jeszcześmy nie dorośli do tego stanu, że te rzeczy powinny też być naszym zainteresowaniem. I powinniśmy coraz więcej zrozumiewać te sprawy Boże. Następnie, jaki jeszcze byłby dowód niemowlęctwa? W liście do Rzymian w 14 rozdziale, a wiersz 1, apostoł Paweł daje świadectwo. Tam mówi tak, że nie jeden, będąc słaby, jarzynę jada. Nie jeden czyni różnicę pomiędzy dniem a dniem, a inny wszystkie dnie zarówno czyni. Więc gdybyście mieli jeszcze właśnie takie zrozumienie co do postu, co do pewnych dni, to by też świadczyło, że jeszcze nie pojmujemy wolności, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Jeszcze co byłoby świadectwem? W pierwszym liście do Koryntów, w 3 rozdziale, od wierszu 1 apostoł Paweł daje takie świadectwo. Ja, bracia, nie mogę wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlątką w Chrystusie. Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem, boście jeszcze nie mogli znieść, owszem, i teraz jeszcze nie możecie, gdyż jeszcze cielesnymi jesteście. Bo ponieważ między wami jest zazdrość i swary, i rozterki, a zażeście niecieleśni i według człowieka nie chodzicie. I tutaj też jest bardzo ważne świadectwo. Gdybyśmy mieli takie usposobienie, skłonne do zazdrości, do swarów, do rozterek, nieporozumienia w domu, w pracy z powodu nas. Nie mówię, że czasami chrześcijanin musi się oburzyć. To nawet jest naszym obowiązkiem. Ale tak właśnie, to jest nasze takie przykre usposobienie, żeby tam komuś coś powiedzieć przykrego. To by dowodziło, żeśmy jeszcze niemowlątkiem w Chrystusie. Dlatego też moglibyśmy być dłuższy czas w prawdzie. Ale jeżeli takiegośmy się nie pozbyli usposobienia, to by jeszcze świadczyło, że pod względem duchowym niewieleśmy urośli. Jeszcze jakie byłoby świadectwo? W pierwszym liście Jana w 2 rozdziale, wierszu 15, apostoł Jan pisze: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Wierny sługa daje świadectwo. To znaczy, że miłość ojcowska nie opanowała jeszcze jego serca, jeżeli w nim dużo jeszcze jest miłości do świata. A co jest takiego w świecie, że chrześcijanin może miłować? Czy tam jest coś takiego wzniosłego, szlachetnego? Dlatego też właśnie, kto jeszcze by te rzeczy miłował, to by dowodził, że jeszcze miłość ojcowska nie opanowała jego serca. Co by rozumieć pod wyrazem świat i rzeczy tego świata? Wierny sługa podaje, że świat to znaczy porządek. Obecny niesprawiedliwy porządek, gdzie ktoś, kto jest bardziej może chytry, roztropny, to może kosztem drugich się wzbogacić. Komu gdyby taki porządek odpowiadał, to by dowodziło, że nie ma miłości prawdziwej chrześcijańskiej. A rzeczy tego świata? Wspomniał, dał taki przykład o żonie jednego brata. Ona mówi, że się brzydzi tym złym, niesprawiedliwym światem. Ale on mówi, ale miłujesz rzeczy tego świata. Bo ona miłowała samochód, miłowała ładne ubranie, miłowała ładne meble, była do tego przywiązana i ona te rzeczy miłowała. No ale ktoś by powiedział, że można by te rzeczy mieć, a przecież nie miłować. Ale trzeba by się dobrze rozsądzać. Czy mając te rzeczy, my ich nie miłujemy? A jak moglibyśmy poznać, że my ich nie miłujemy? Moglibyśmy może poznać, czy bez tych rzeczy bylibyśmy zadowoleni, czy też nie. Jeżeli nasz brat, albo może nasz sąsiad ma coś, czego my jeszcze nie mamy, ale my, nie mając tej rzeczy, a widząc u danej osoby, jesteśmy niezadowoleni. I teraz byśmy czynili starania, wysiłki, nawet kosztem rzeczy duchowych, zebrania, żeby te rzeczy zdobyć. To by dowodziło, że my te rzeczy miłujemy, do tych rzeczy jesteśmy przywiązani. Jeden z braci, brat Grudzień, dał dziś taki przykład, będąc u jednych braterstwa, którzy mają córki, a córki miłowały się w takich różnych haftach, serwetkach, miały tego wiele nawieszane na ścianach. I dał taki przykład. Gdyby teraz ktoś przyszedł i tak wziął nożem i tak pociął jedną, drugą, coś ostro w twoim sercu by się robiło. Jakie uczucie by się tam budziło? Jeżeli żalu, płaczu, a może złości, to by dowodziło, że te rzeczy miłujesz. Apostoł Paweł powiedział takie świadectwo o pierwszych chrześcijanach, że rozchwycenie majętności to przyjęli jak? Z radością. Bo wiedzieli, że oni mają większy skarb w niebie i właśnie te rzeczy, tak jak pokój, radość, miłość braterska, to przecież są o wiele większe rzeczy, aniżeli te rzeczy ziemskie. Dlatego też po tym moglibyśmy rozpoznać, czy też miłujemy te rzeczy, czy też nie miłujemy. Dlatego też mamy coraz bardziej być przywiązani do rzeczy w górze, do rzeczy bardziej wartościowych, do rzeczy wiecznych, które nigdy nie przemijają. Bo uroda, majętność, to wszystko przeminie. A jednak są rzeczy wieczne. Charakter, społeczność z Bogiem, te rzeczy nie przeminą. One coraz bardziej będą wartościowe i dlatego też o te rzeczy mamy się coraz bardziej ubiegać. I apostoł Paweł tutaj dalej daje świadectwo, że szczerymi będąc w miłości, rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa. Mamy rozsądzać, czy nasza miłość jest szczera. Jeżeli tak mówimy, że Boga miłujemy ponad wszystko, braci też ponad siebie, czy jesteśmy szczerzy w tej miłości? Czy nie oszukujemy samych siebie? Dlatego też, jeżeli jesteśmy szczerymi, naprawdę to jest celem naszego życia, to będziemy coraz bardziej wzrastać w tego męża doskonałego. I tak jak drzewo, jeżeli ono ma korzenie, a te korzenie są szerokie, to da się rozpoznać, jak głęboko korzenie są, po czym? Po koronie drzewa. Podobnie jak głęboka jest wiara w sercu chrześcijanina, to też da się zobaczyć. Znowu po owocach, po uczynkach, po jego życiu chrześcijańskim. Jakie byłyby teraz objawy dojrzałości chrześcijanina? To znowu udajmy się do Pisma Świętego. I w tym samym liście do Żydów apostoł Paweł w 5 rozdziale tam podaje, że doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego od złego. Na innym miejscu mówi tak, że staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził, ale dobrze rozbierał słowo prawdy. O, teraz czy my mamy dobre zrozumienie Słowa Bożego? Żebyśmy się nie zawstydzili, ktoś stawiłby nam pytanie albo zapytał się o jakiś bardzo ważny tekst, a my nie wiemy. Dlatego też po latach prawdy, po latach w prawdzie, to ten wzrost w znajomości powinien być coraz bardziej widoczny. I w straży 28 roku na stronie 139 wierny sługa podaje taką myśl. Każdy poświęcony powinien zapytać siebie, jak uważnie zbadałem to, co uznał za prawdę Bożą. Do jakiego stopnia umiem posługiwać się mieczem? Zaprawdę mało jest takich, co mogliby szczerze o sobie powiedzieć, że mają zawsze gotową odpowiedź każdemu domagającemu się od nich rachunku o tej nadziei. Odnośnie jakiejkolwiek nauki i że umieją jasno i poważnie przedstawić plan Boży, popierając każdy zarys powagą Słowa Bożego, tak mówi Pan. Dobrze byłoby, żebyśmy niektóre teksty sobie nawet na pamięć zapamiętali. Na przykład ten tekst u nas w Polsce go śpiewamy. Ja nie wiem, jak braterstwo, czy go tutaj śpiewają. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Gdzie on jest zapisany? W której Ewangelii, w którym rozdziale i w którym wierszu? Zapewne braterstwo może wiedzą. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 16. Ale w liście świętego Jana, w 3 rozdziale, wierszu 16, jaki jest tekst? O, niektóre rzeczy wiemy harmonizują. Tam znowu, jak tutaj jest mowa o boskiej miłości ofiarniczej, że swego Syna nam dał, tak znowu też apostoł Jan mówi, że i myśmy powinni kłaść duszę naszą za braci. Niektóre powinniśmy mieć takie złote teksty, właśnie które powinny tak nam głęboko leżeć w sercu i zawsze je sobie otworzymy i znajdziemy je i one byłyby pociechą dla naszego serca. Dobrze właśnie, żebyśmy w tej znajomości wzrastali. Ale jeszcze wierny sługa podaje tak, a jeżeli tego wymaga potrzeba, by wykazać jego znaczenie w boskim systemie typów i figur, dla osiągnięcia takiej biegłości potrzeba pracy całego życia. I do tego stanu powinniśmy się zbliżać z każdym dniem. Innym takim świadectwem to byłoby czułe i czyste sumienie. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale wierszu 16 podaje: a sam się o to pilnie staram, bym miał zawsze sumienie czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Sumienie jest przyrównane do wagi. Wiemy, że są różnej czułości wagi. Są wagi tonowe, gdzie tam włoży się kilogram i waga ani nawet drgnie. Ale są wagi aptekarskie bardzo czułe, że kurz, włos nawet gdy położymy, to już ta waga odczuje. Podobnie właśnie też jest z sumieniem chrześcijanina. Bratosel mówi, że sumienie czyste, jakie chrześcijanin powinien mieć, to byłoby takie, które mogłoby powiedzieć: ja staram się czynić tylko to, co jest przyjemne przed Bogiem i zgodne z moim przymierzem ofiary w sposób jak najlepszy. Może kiedyśmy byli w świecie, to sumienie nam wyrzucało, gdyśmy kogoś może okradli, albo może jakieśmy przekleństwo użyli, albo może kogoś ukrzywdzili, to wtedy nam sumienie wyrzuca. Ale jednak z biegiem czasu to sumienie powinno być coraz bardziej czułe. I tak jak apostoł Jakub podaje, w takich wypadkach sumienie też powinno nam czynić zarzut. W jakim? Tak jak czytamy w liście Jakuba w 4 rozdziale wierszu 17. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni to, co ma, to ma grzech. Nie tylko kto źle czyni, ale kto umie dobrze czynić, kto ma ku temu możliwości, a z powodu samolubstwa, uprzedzenia może, złości, gniewu, nie uczyni dobrze, powstrzyma się, to niech wie, że ma też grzech. Nie tylko za złe uczynki, ale za brak dobrych uczynków, to Słowo Boże mówi, że też mamy grzech. I to mamy pokazane w jednej przypowieści o owcach i kozłach. Że te, które były po lewicy, to one nie widziały, żeby ktoś był chory, żeby ktoś był nagi, żeby ktoś był w więzieniu. Mówi: Panie, kiedyśmy Ciebie widzieli? Myśmy wcale nie widzieli. Dlatego oni byli zajęci tylko sobą, a nie widzieli, że inni też są w potrzebie, że trzeba ich odwiedzić, trzeba ich może przykryć, trzeba dać im jeść. Oni byli tylko zajęci swoimi sprawami. I tacy objawili, że nie nadają się do Królestwa Bożego. Dlatego też, że mamy właśnie też mieć takie sumienie, które właśnie w takich sprawach mogłoby też nam wskazywać. W pewnym miejscu znalazłem jeszcze taką myśl, co do zasady rozpoznania grzechu. I może odczytam, braterstwu, że grzechem byłoby wszystko to, cokolwiek osłabia nasz rozsądek. Czułość sumienia odbiera upodobanie do rzeczy duchowych. I tutaj też jest bardzo ważna rzecz. Co nam odbiera upodobanie do rzeczy duchowych? A wiemy, że są pewne rzeczy, co mogą nam odebrać upodobanie do rzeczy duchowych. Mogą być książki. Może za dużo oglądamy telewizji. Też może to nam odebrać upodobanie. Nie mamy chęci potem, żeby wziąć Słowo Boże i czytać. Mamy się kontrolować. Tak samo też zwiększa moc ciała nad umysłem. To wszystko jest grzechem. Bratosław na jednym miejscu podaje, że te przykazania, które były dane narodowi izraelskiemu, nie kradnij, nie cudzołóż, to one przecież posiadają głębszą myśl, posiadają ducha. I teraz my jako nowe stworzenie to powinniśmy nie tylko, żeby tych czynów nie praktykować, ale też, żeby nie mieć intencji, uczuć takich. Żeby na przykład to, co ludzie by może nie zauważyli, a nam się udało oszukać, albo jakoś nieuczciwość popełnić, to wiedzmy, że to wszystko jest grzechem. I on podaje takie przykłady nawet. Może my to nie zwracamy na to uwagi, że to też jest grzech i nam jako poświęconym to by nie wypadało. Mówi tak, że fałszowanie formularzy podatkowych jest kradzieżą. Przemycanie towarów, aby nie opłacać cła, jest kradzieżą. Niewyświadczanie usługi według zapłaty jest kradzieżą. Mówi, lecz najgorszą kradzieżą jest odebranie dobrego imienia drugim. To wszystko jest kradzieżą. I my teraz powinniśmy stać na wysokości właśnie tej najwyższej, żebyśmy mogli też praktykować te zasady. I wierny sługa podaje, że z powodu czego będzie różnica w nagrodzie co do kościoła i klasy wielkiego grona. To mówi z powodu sumienia. Malutkie statko pilnie słuchało głosu sumienia. Chętnie i szybko postępowali za jego kierownictwem. Dla wielkiego grona też będzie kierownikiem. Czemu tedy zaprowadzi ich na niższy poziom? Dlatego, że słuchali tego głosu mniej uważnie, mniej gorliwie, z mniejszą pilnością i oceną. Jak wiele więc zależy na postępowaniu za głosem sumienia. Dlatego też, żebyśmy głosu sumienia nigdy nie lekceważyli, ale żeby ono było coraz bardziej czułe. Co byłoby jeszcze objawem takiego stanu dojrzałego? W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wierszu 18 czytamy, że miłość doskonała to, co czyni, precz wyrzuca bojaźń. Bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. I dlatego też, czy my też nie doświadczamy bojaźni? Może przychodzi starość, może przychodzi samotność, może przychodzi ubóstwo. Co to dalej będzie z nami? Miłość doskonała, ona nie będzie mieć takiej bojaźni. Właśnie jeżeli mamy takiego dobrego Ojca, tak jak Pan Jezus powiedział, jeżeli wy będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, o jakoż więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy goń proszą. Mówi, przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie przędą, nie pracują, a wżdy Ojciec Niebieski takie przyodziewa. Jeżeli ludzie światowi, dla tych, którzy u nich pracowali kilka czy kilkanaście lat, dają im potem rentę, dają im opiekę, to czy nie lepszy nasz Ojciec Niebieski jest? Czy On o nas zapomni? Jeżeli naszą młodość, nasze życie poświęciliśmy dla Niego, czy On nas zapomni w starości? Dlatego też trzeba sobie przyswoić, że On ma mądrość Ojca i ma miłość Matki. Dlatego też On nie tylko, wiemy, w życiu obecnym naszym nam dopomaga, On nam przebacza różne słabości, ale gdy przyjdą może dla nas chwile trudne, On też nas nie opuści. On będzie dla nas najlepszym przyjacielem, najlepszym ojcem i najlepszą matką. Dlatego też właśnie, żebyśmy tak wzrastali w takiej bliskiej społeczności na co dzień z naszym Ojcem Niebieskim. Tak samo też i zażyła taka społeczność z Bogiem. Jak w liście do Filipensów w 4 rozdziale, a wierszu 7 czytamy. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządości wasze niech będą znajome Bogu, a pokój Boży będzie przewyższał wszelki rozum. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale przez modlitwę niech wszystkie sprawy będą wasze znajome Bogu. Właśnie, czy też tak my we wszystkich sprawach udajemy się do Boga? Właśnie, że może czasami są takie ważniejsze sprawy, ale takie drobne sprawy naszego życia też Bogu przedstawiamy. Tak jak wiemy, że nasz Pan On całe noce spędzał na modlitwie, na rozmowie z Ojcem swoim. Czy też my odczuwamy taki pociąg do Boga, żeby gdy nie jesteśmy widziani? Tak jak jedna siostra wspomniała, że kiedy wyszła na pole i zobaczyła na te łany zbóż, na piękne kwiaty, to mówi, tak się jej uczucie wezbrało, żeby klęknąć i tak serdecznie do Boga się pomodlić. Czy są też takie chwile w naszym życiu, kiedy odczuwamy, jak On się nami opiekuje, jak nam błogosławi, jak się troszczy, żeby tak nie tylko rano i wieczór, ale gdziekolwiek możemy, na ulicy, w nocy, żeby też wznieść się do Boga naszymi uczuciami i Mu właśnie tak serdecznie za to podziękować i też poruczyć się Jego opiece. Dlatego też to będzie świadczyło też, jak jesteśmy duchowo rozwinięci. Następnie też znoszenie słabych. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, wierszu pierwszym podaje, że my, którzyśmy mocni, to powinniśmy znosić mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Czy jesteśmy mocni? Jeżeli jesteśmy mocni, to będziemy mogli znosić mdłości słabych. Mogą być różne mdłości. Ktoś może nie domaga fizycznie, może ktoś nie domaga umysłowo, że ma może słabą pamięć. Trudno mu tak pojmować niektórych rzeczy duchowych. Czy mamy cierpliwość do Niego? Czy też gotowiśmy to znosić, nie żeby się denerwować, krzyczeć zaraz? Ktoś nie jest winien za to, że on jest takim. Czy on nie chciałby pamiętać? To są nasze różne słabości. Jeżeli będziemy mocni, to będziemy umieli się wczuć w czyjeś trudności, doświadczenia, umieli właśnie je sobie wytłumaczyć. Przypominam sobie jedno wydarzenie właśnie z jednym mężczyzną, który będąc młodym był dość opanowanym, cierpliwym, spokojnym młodzieńcem. Kiedy poszedł na wojnę, to już przyszedł z wojny nie ten człowiek. Był bardzo nerwowy, niecierpliwy. No i często bolała go głowa. Kiedy poszedł do lekarza i lekarz zbadał mu głowę, co się okazało, że w jego głowie był jeszcze odłamek z pocisku. Odłamek, który uciskał mu pewien nerw. I po dokonanej operacji ten człowiek znowu się zmienił. To się okazuje, że ten właśnie nerw powodował, że on był taki nerwowy. Dzisiaj nauka nam pokazuje, że wiatry, zmiany pogody, to wszystko wpływa na usposobienie człowieka. Dlatego też to wszystko nas uczy, że powinniśmy właśnie być coraz bardziej wyrozumiali i umieli znosić czyjeś słabości. Bratoser podaje w jednej straży, mówi tak, że cicha wytrwałość i znoszenie cierpień w spokoju objawia większą siłę, aniżeli gwałtowne sprzeciwianie się prześladowcom. Większy jest ten, który panuje sercu swemu, aniżeli ten, który zdobywa miasta. Tak samo też jeszcze takim objawem dojrzałości charakteru to byłaby taka stałość w różnych warunkach życiowych. I apostoł Paweł daje takie osobie świadectwo, jak czytamy to w jego liście do Filipensów, w 4 rozdziale, wierszu 12. Umiem się uniżać, umiem i obfitować. Wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony. I nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Umiem. Czy też tak my umiemy? W niedostatku, żeby nie narzekać, nie szemrać, nie gniewać się. Mogą być czasami drobne niedostatki. W sklepie coś brakuje. W domu coś nie tak. A już z naszych ust wychodzi szemranie. Albo też tak samo, jak mówi apostoł Paweł, umiem i obfitować. Czy też umiemy obfitować, żeby ta obfitość nie wzbudziła w nas wdumy jakiejś, zarozumiałości, pewności siebie, albo też, żeby nie pobudziła nas do rozrzutności, do marnotrawstwa. Bo by toż byłoby niewiernością właśnie z naszej strony niewiernością w naszym szafarstwie. Na jednym miejscu Bratosel podaje za przykład Weslego. Mówi tak, że gdy dochody Jana Weslego wynosiły 30 funtów, to żył on na 28, a oddawał 2. A gdy dochody jego wzrosły do 60, a później do 120, on wciąż żył na 28, a oddawał wszystko ponad to. Bardzo wielu jest takich, którzy po oddaniu dziesięciny z ich dochodów mogliby opływać w dostatkach, dogadzać sobie i prowadzić życie nadrzutne. Czy takie coś wypełniłoby zakon Chrystusowy, który jest samo ofiarą? I na innym miejscu mówi tak, pamiętajmy, że według naszego przymierza ofiary poświęciliśmy wszystkie nasze ziemskie korzyści i prawa. Pamiętajmy, że jedynie rzeczy, jakie Pan nam obiecał, to są konieczności życiowe. A gdy dobrze nauczymy się lekcji życiowych, to poznamy, że rzeczy konieczne do życia mogą składać się z bardzo prostych i niekosztownych potraw, ze skromnej odzieży, małego mieszkania i zwykłego, prostego umeblowania. Bo nie od tego nasze szczęście zależy. Możemy tego wszystkiego mieć pod dostatkiem i są takie domy, my może znamy takie domy, gdzie jest pełno tych rzeczy, a jednak w tych domach jest nieszczęście, brak radości, brak zadowolenia. Ale wiemy, kiedy mamy prawdę, kiedy mamy te kosztowne obietnice, kiedy mamy taką przyjemną rodzinę Bożą, kiedy mamy pokój i radość w sercach naszych, o, to możemy być w skromnym mieszkaniu, możemy skromnie jeść, a będziemy wtedy śpiewać, tak jak śpiewał apostoł Paweł z Cylo, kiedy był w więzieniu. Tam mieli ręce i nogi w kłody zakute, a oni szczerym sercem, pełną pieśnią Bogu śpiewali. Dlatego też właśnie wiemy, że życie prawdziwe, duchowe szczęście, to zależne jest nie od tych może ziemskich rzeczy, ale od rzeczy duchowych. Bo niekiedy te ziemskie rzeczy, to one mogą dla nas być przeszkodą. My wszyscy jesteśmy słabi i niedoskonali. Jesteśmy upadli i bardzo często Bratosel mówi, nawet umiarkowany dostatek, a może być szkodą dla nas. I on nawet odczyta może tą myśl, mówi tak w straży, 36 roku na stronie 37. Umiarkowany dostatek jest pod wieloma względami nader pożądany, albowiem pozwala na szczodrobliwsze obchodzenie się z drugimi, na większą gościnność, a jednak choćby tylko średnie powodzenie zdaje się być więcej, aniżeli większość może znieść i pozostać w wierności. Także znajdujemy, że prawdziwa rzecz się ma tak, jak powiedział Pan. Mianowicie, że dziedzice królestwa składają się przeważnie z ubogich tego świata. I też takim świadectwem dojrzałości to będzie radość w doświadczeniach. Apostoł Paweł daje takie o sobie świadectwo, jak czytamy to w 2 do Koryntów, 12 rozdział, wiersz 10. Dlatego kocham się w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, tedym jest mocny. Kocham się w potwarzach, w uciskach, w niedostatkach. To są wszystko sposoby, za pomocą których Pan nas szlifuje. Dlatego też na ile rozpoznajemy rękę Pańską, to z tego wszystkiego będziemy zadowoleni. Dlatego też być dojrzałym, to znaczy być obrazem Pana Jezusa. Dlatego też jak możemy być wdzięczni Bogu, że Bóg nie żąda od nas urody, nie żąda wiedzy, nie żąda innych rzeczy, ale żąda serca, żąda wierności, dlatego też na to wszystko jest nas stać. I Bóg nam daje jeszcze czas i możemy być za to Bogu wdzięczni. Ja sam bardzo jestem Bogu wdzięczny, że mam jeszcze trochę czasu przed sobą, że przechodzę jeszcze pewne doświadczenia, które mnie uczą też wielu rzeczy, których jeszcze nie mam. Jeszcze chciałem na zakończenie właśnie też podać jedno takie wydarzenie z ubraterstwa, że jeden z braci był w szpitalu 3 miesiące. I kiedy go odwiedzono po 3 miesiącach, chociaż wcześniej też był odwiedzany, potem ktoś z braci mu zadał pytanie: coś się przez te 3 miesiące tutaj nauczył? A on mówi: co miałem się nauczyć? Czekam, żeby mnie wypisano, jak najszybciej pójść do domu. To mówi: Pan cię tutaj przecież posłał, żebyś się czegoś nauczył. Bo wiemy, że w szpitalu można się nauczyć współczucia, sympatii, cierpliwości, można się nauczyć. I dlatego też wszystkie doświadczenia, jakie na nas przychodzą, one mają pewien cel, żeby nas czegoś nauczyć. Jeżeli będziemy chętnymi uczniami, to ze wszystkiego będziemy się uczyć. Tak jak powiedział apostoł Paweł, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Dlatego też, dokąd mamy jeszcze ten czas, to się uczmy, żebyśmy mogli właśnie być tym obrazem Syna Bożego w tym czasie, a w przyszłości otrzymali to chwalebne wejście do tego Królestwa Pana Jezusa, czego braterstwu życzę i też z moim serdecznym pragnieniem, co daje nam Boże. Amen.